Święte świętych, czyli miejsce najświętsze, tam gdzie stała Arka. Powiedzcie mi, jakiego to pomieszczenie było kształtu? A może jaką miało kubaturę? Ktoś wie? U Mojżesza to było 10 łokci na 10 łokci na 10 łokci. Czyli jaki to był kształt? Doskonałego sześcianu. To było mniej więcej 5 na 5 na 5 metrów, czyli ile metrów sześciennych? Ile kubików? 125. U Salomona to było 20 łokci na 20 łokci na 20 łokci, czyli mniej więcej 10 metrów na 10 na 10, czyli 1000 metrów sześciennych. 125 na 1000 to jaka to jest proporcja? Nie, nein. Myślimy w sześcianach. 2 razy 2 razy 2 jest ile? A jak już z zawahaniem wielkim mówicie. Tak, 8 razy większe. U Ezechiela, pamiętacie, w drugiej części Księgi Ezechiela mamy opis świątyni, która jest świątynią przyszłości. Ona w sposób dosłowny nigdy nie powstała, w sensie, że nikt nie zbudował takiej świątyni, bo też trudno byłoby. To jest oczywiście wizja Izraela jako ludu Bożego. Mówiliśmy o tym jakiś czas temu, że świątynia, wcześniej przybytek Mojżesza, symbolizowało wiele rzeczy, ale między innymi symbolizowało lud Boży. I tam u Ezechiela wymiary miejsca najświętszego, czyli świętego świętych, to jest 500 prętów na 500 prętów na 500 prętów. Znów mamy sześcian. Nie? Jeden pręt to mniej więcej 6 łokci, czyli 3 metry. Czyli 1500 metrów na 1500 na 1500. Nie będziemy już tego liczyć, bo w głowie chyba nikt nie da rady. Ale to nie ostatni sześcian, jaki znajdujemy w Piśmie Świętym, dlatego że ostatni sześcian, o jakim czytamy, znajdujemy gdzie? W Księdze Objawienia, czyli w Apokalipcie świętego Jana. I tamten sześcian to jest tak naprawdę cała nowa Jerozolima. I on ma wymiary 12 tysięcy stadiów na 12 tysięcy stadiów na 12 tysięcy stadiów. Nie wiem, jakiego rodzaju są stadia. Stadium to jest? Czy stadio? Czy cokolwiek. W każdym razie jedno stadio, czy jedno stadium miało mniej więcej 185 metrów. Czyli mówimy tak naprawdę o sześcianie, który ma mniej więcej ponad 2000 kilometrów na ponad 2000 kilometrów na ponad 2000 kilometrów. Dokładnie 2200 z kawałkiem kilometrów, nie? 2200 kilometrów. To jest jak stąd do Konstantynopola. I to chyba nawet nie w linii prostej, bo w linii prostej pewnie byłoby bliżej, nie? To by była potężna konstrukcja. Oczywiście i znów. Ale na dwie rzeczy chciałem zwrócić uwagę. Sześcian. Nie? Ten pierwszy sześcian to jest święte świętych w przybytku Mojżesza. Potem kolejny sześcian, on 8 razy większy, ponieważ każdy wymiar się zwiększył dwukrotnie, to jest przybytek Salomona. Później świątynia opisana przez Ezechiela. Aż w końcu nowa Jerozolima opisana przez Jana. Nie? To oznacza, że ta nowa Jerozolima opisana przez Jana w Apokalipsie to też jest najprawdopodobniej święta świętych. No bo znów, nie? Mamy pewną trajektorię. Jeden sześcian, potem 8 razy większy sześcian, potem warto było policzyć, ile razy ten sześcian Ezechiela jest większy od sześcianu Salomona. Nie, ale też mamy święte świętych, kolejny sześcian, jeszcze o wiele więcej większy. I w końcu mamy kolej ostatnich sześcian, którą jest Nowa Jerozolima. I słuchajcie, nie powinno nas dziwić to, że ta Nowa Jerozolima jest tak naprawdę tym nowym świętym świętych. Nie? Ze względu na to, że tam stoi tron Boga. Zgadza się? Stamtąd wypływa rzeka z wodą życia. Nad tą rzeką rosną drzewa, których liście uzdrawiają narody. Nie? To jest to samo, tylko większe. Po środku tego wszystkiego, dlaczego o tym mówimy? Bo mówiliśmy ostatnio o namiocie Dawida, który też pełnił rolę świętego świętych. Ze względu na to, że to był namiot, nie mamy co prawda podanych rozmiarów tego namiotu, ale tam stała arka. Tak jak w świętym świętych. Nie? Tam mieszkał Bóg. Tam przychodzono, żeby składać Bogu ofiary. Jakie ofiary? Ofiary uwielbienia. Nie? Czyli śpiew, generalnie rzecz biorąc, jak mówiliśmy. Słuchajcie, to jest ważne. To jest ważne również z tego względu, że zobaczcie, ta Arka Dawida jest czymś wyjątkowym w czasach Starego Przymierza. Nie? Mniej więcej po środku się pojawia. Mówiliśmy o tym, że kiedy Salomon już zbudował swoją świątynię, to wszystko wróciło jakby do porządku mojżeszowego. Oczywiście to było większe. Więcej tam było pojemników z wodą między innymi. O tym może kiedy indziej będziemy rozmawiać. Nie? Ale generalnie rzecz biorąc, ta świątynia Salomona funkcjonowała według zasad ustanowionych przez Mojżesza, już z jednym wyjątkiem. Nie? Po pierwsze, nie trzeba było jej przenosić, bo ona znalazła sobie już trwałe, stałe miejsce. W związku z tym funkcje lewitów się trochę zmieniły i między innymi wprowadzono śpiew. Nie? O tym będziemy mówić jeszcze dzisiaj. Jaka była z grubsza rzeczy, jak wyglądało wnioskowanie Dawida, nie? Kiedy on wprowadzał te wszystkie zmiany. Ale w przypadku tego przybytku Dawida różnica polega na tym, że no, tak jak mówiliśmy, po pierwsze, że to święte świętych funkcjonuje osobno od miejsca świętego, gdzie stał świecznik, stół na chleby pokładne, ołtarz kadzidlany i oczywiście osobno od dziedzińca przybytku, gdzie był ołtarz, gdzie składano krwawe ofiary. Po drugie, można było tam wejść. Nie? Każdy czciciel mógł wejść i stanąć bezpośrednio przed arką. Co w przypadku ani przybytku Mojżesza, ani świątyni Salomona nie było możliwe. Mówiliśmy w związku z tym też o tym, że między innymi z tego powodu prorok Amos, gdy mówił o czasach ostatecznych, czyli o Nowym Przymierzu, odwołał się do tego namiotu Dawida, nie? Jako symbolu tego, z czym będziemy mieli do czynienia w czasach ostatecznych, czyli w czasach Nowego Przymierza, po przyjściu Chrystusa. Nie? Nie bez powodu, kiedy Chrystus umierał, ta zasłona w świątyni, która oddzielała miejsce święte od świętego świętych, rozdarła się z góry na dół. Nie? Ze względu na to, że później, jak wyjaśniają to pisma Nowego Testamentu, między innymi list do Hebrajczyków, nie? Chrystus w ten sposób przez swoją ofiarę otworzył nam swobodny dostęp. Do czego? Do tronu Bożego. Nie? Słuchajcie, później w liście do Hebrajczyków, i będziemy do tego listu niejednokrotnie wracać, nie? Ale później w liście do Hebrajczyków, 12-13 rozdział, tam jest opisane tak naprawdę nowoprzymierzowe, jakbyśmy powiedzieli, chrześcijańskie nabożeństwo. Nie? I tam autor mówi, przystąpiliśmy nie do góry, na której grzmiało i wszyscy się bali. Nie, oczywiście jest mowa o górze Synaj na pustyni, gdzie Pan Bóg zawarł przymierze z Mojżeszem, ale przystąpiliśmy do czego? Do nowego Syjonu. Nie? Innymi słowy, słuchajcie, to, co się odbywa w czasie chrześcijańskiego nabożeństwa, to jest coś, na co było zapowiedziane poprzez właśnie ten przybytek Dawida. Namiot, w którym on postawił arkę na górze Syjon, nie? To się nam często myli, nie? Syjon to jest Jerozolima, Synaj to jest pustynia gdzieś tam koło Egiptu. I koniec końców, oczywiście, z tym mamy do czynienia. W Nowym Przymierzu mamy bezpośredni dostęp. Dlatego już list do Hebrajczyków mówi o tym, że nie potrzebujemy arcykapłana, który by co rok zanosił tą krew i kropił nią przebłagalnie, czyli to wieko Arki Przymierza, ponieważ Chrystus uczynił to raz na zawsze. I słuchajcie, to jest bardzo ważne, nie? Ze względu na to, że nam się często wydaje, że to raz na zawsze dotyczy wszelkiego rodzaju ofiar. Nie? Tak jakbyśmy my, chrześcijanie, już nie musieli składać żadnych ofiar, już nie musieli się w żaden sposób poświęcać nikomu, niczemu. Nie? Co jest, jeśli tak się zatrzymamy i pomyślimy, jest totalną, kompletną bzdurą, nie? Ze względu na to, że bez ofiary nie ma między innymi czego? Miłości. Nie? Miłość zawsze wymaga ofiary. Miłość zawsze oznacza to, że chociażby takie ofiary, że ja czynię w moim życiu przestrzeń dla drugiej osoby. A to już jest ofiarą. Zgadza się? Kto nie jest zgodny do ofiary, gotowy do ofiary, ten nigdy nie pokocha. Nie? Kto nie jest gotowy do ofiary, zawsze będzie pijawką żerującą na cudym życiu. Słuchajcie, kolejna ciekawa rzecz to jest właśnie to, o czym mówiliśmy. Dzisiaj trochę jeszcze nawiążę do tego, bo to nam się to jest potwierdzenie tego, że nasze rozumowanie jest właściwe, nie? Że ta trajektoria jest właściwa, że odczytujemy w właściwy sposób tę symbolikę czy też typologię przybytku Dawida. Ciekawa jest rzecz, że zarówno w Księdze Izajasza w 2 rozdziale, jak i w Księdze Michała w 4 rozdziale znajdujemy dwa bardzo podobne do siebie proroctwa. Ja przeczytam jedno, ale to drugie w zasadzie jest niemalże dosłownym powtórzeniem pierwszego. Stanie się w końcu czasów, że góra świątyni pańskiej stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. I słuchajcie, wszystkie narody do niej popłyną. Mnogie ludy przyjdą i rzekną, chodźcie, wstąpmy na górę pańską do świątyni Boga Jakubowego. Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli jego ścieżkami. Bo prawo wyjdzie skąd? Czy prawo wyjdzie z Morii? Czy prawo wyjdzie z Syjonu? Nie, prawo wyjdzie z Syjona. Jak mówiliśmy, to na górze Syjon. Dawid postawił namiot, gdzie umieścił Arkę Przymierza. A z kolei świątynia Salomona była zbudowana na górze Moria, które było też w Jerozolimie, ale w trochę innym miejscu, nie? Bardziej na zachodzie, podczas gdy Syjon jest na południu miasta. Oczywiście później często nazywano, generalnie rzecz biorąc, Jerozolimę często nazywano po prostu Syjonem, chociaż Syjon był jednym z wielu wzgórz, szczytów, na których była zbudowana Jerozolima. Często też nazywano świątynię Salomona Syjonem, ale znów poprzez co? Irmina nam ostatnim tygodniu powiedziała, jak się nazywa ta figura stylistyczna. Ktoś pamięta? Bardzo dobrze. Synek Docha. Bo prawo wyjdzie z Syjonu i słowo pańskie z Jeruzalem. On będzie rozjemcą między ludami i wyda wyroki dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesza, a włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Proroctwo Michała z 4 rozdziału jest niemalże dosłownym powtórzeniem tego. Nie? To jest ten obraz nowego przymierza, obraz rzeczywistości, jaka nastanie dzięki przyjściu sługi pańskiego, Mesjasza, którym, jak wiemy, był Chrystus. I zwróćcie uwagę na to, na co zwracają uwagę prorocy, że po pierwsze kojarzą to z nową świątynią, która będzie Syjonem. Nie? A więc znów mamy nawiązanie do tego przybytku Dawida, o którym mówił również prorok Amos. Dlaczego? Właśnie dlatego, że dzieło Chrystusa polegało między innymi na tym, żeby rozerwać tą zasłonę oddzielającą miejsce święte świętych, nie? Arkę, czyli tron Boga na ziemi, po to, abyśmy mieli swobodny dostęp do Pana Boga. To oznacza, według znów autora listu do Hebrajczyków, kiedy my przychodzimy na nabożeństwo, czy tu, czy po drugiej stronie ulicy, czy tam za rogiem, nie? To przystępujemy do tronu Boga. Nie? Innymi słowy, robimy to, co w Starym Przymierzu, za wyjątkiem tego krótkiego okresu w czasach Dawida, mógł zrobić arcykapłan tylko raz w roku. Nie? I autor listu do Hebrajczyków stara się tak, jak może, żeby nas przekonać, że tak rzeczywiście jest. Nie? I stąd wyciąga wiele wniosków na temat tego, czym jest nabożeństwo i dlaczego dobrze jest dla nas w nim uczestniczyć. Nie? Ze względu na to, że słuchajcie, to jest właśnie ten przywilej. Arcykapłan mógł zrobić to tylko raz w roku. W ciemności i w chmurze, która nie pozwalała mu zbyt wiele widzieć. Nie? I to tylko na chwilę, żeby pokropić krwią wieko arki. My za każdym razem, kiedy zbieramy się, nie, po to, żeby wyznać nasze grzechy, usłyszeć pouczenie słowa, o tym jeszcze będziemy mówić, i zasiąść do stołu pańskiego, uczestniczymy dokładnie w tym samym. Ale druga rzecz to jest mowa o tym, że narody z całego świata przyjdą do tej świętej góry, nie? Do Nowego Syjonu, żeby zbliżyć się do Boga. I słuchajcie, i dzięki temu, że wszystkie narody razem przyjdą i staną przed tronem Boga na Nowej Górze Syjon, jaki będzie tego skutek? Słucham? No raz, że dlatego ten chrześcijan musi być coraz większy, ale druga rzecz, skutek jest taki, że zapanuje pokój między narodami. Nie, od czasów co najmniej wieży Babel ludzie się dosłownie zabijają ze względu na jakieś minimalne różnice w ich religiach, ideologiach. Słuchajcie, to już nawet nie pastwię się już tak bardzo nad chrześcijanami, nie? Ale weźmy muzułman. Nie, dwa główne odłamy islamu. Sunici i szyici. Słuchajcie, oni między sobą się nie kochają. Przynajmniej równie mocno, jak nie kochają chrześcijan razem nawzajem. Nie? To zjednoczenie świata muzułmańskiego wynika bardziej z tego, że mają wspólnych wrogów, niż to, że oni ślubią między sobą. Oni naprawdę się nie znoszą. Nie? Jeszcze bardziej niż kto? Niż protestanci z katolikami. Zdecydowanie. Ale tutaj nagle się okazuje, że kiedy my wspólnie możemy przyjść i stanąć przed Bogiem, to skutek jest taki, że prędzej czy później zapanuje pokój między nami. Prędzej czy później rzeczywiście będziemy w stanie przekuć lemiesze na sierpy, a włócznie na... Nie, słuchajcie. Miecze na lemiesze, a włócznie na sierpy. Coś dokładnie takiego samego stwierdza Micheasz, ale coś dokładnie tego, o coś dokładnie takim mówi Jan w Apokalipsie. 21 rozdział. A nie potrzebuje to miasto słońca ani księżyca, by świeciły w nim, albowiem chwała Boża oświeca je, a świecą jego jest baranek. Słuchajcie, tak było przed stworzeniem słońca i księżyca, które zostały stworzone którego dnia stworzenia? Ups. Nie, ale przez pierwsze kilka dni nie było ich, nie? Ale mimo to była światłość. Nie? Światłość, którą stworzył Pan Bóg, i najprawdopodobniej źródłem tej światłości był właśnie obłok chwały, ponieważ wiemy to stąd, czy możemy wnioskować tym stąd, że Duch Boży unosił się nad wodami. Nie? A z drugiej strony, kiedy Izrael wychodził z Egiptu i szedł do ziemi obiecanej, to właśnie obłok chwały Bożej, w którym mieszkał Bóg, w którym przychodził, podróżował wraz z Izraelem Bóg, był w nocą czym? Obłokiem ognia, nie? Czyli z źródłem światła dla nich. A narody, które będą zbawione, będą chodziły w świetle Jego, a królowie ziemscy chwałę i cześć swoją do Niego wniosą. A bramy Jego nie będą zamknięte we dnie, albowiem tam nocy nie będzie, i wniosą do Niego chwałę i cześć narodów. I dalej w 22 rozdziale czytamy: na środku ulicy Jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące 12 razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i baranka. Zresztą to właśnie ta nowa Jerozolima, to nowe święte świętych, które jest skutkiem czego? Dokładnie, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, nie? Jest tym miejscem, do którego, kiedy narody przychodzą, i to ciekawe, wnoszą swoją chwałę, nie? O tym być może kiedyś indziej będziemy mówić, jaka część dorobku danego narodu jest chwałą, którą warto wnieść do tej nowej świątyni, do tego nowego świętego świętych, ale wnoszą, nie? I to staje się częścią Nowej Jerozolimy, czyli częścią tego nowego miejsca najświętszego, nie? Czyli częścią tego, o czym autorzy Nowego Testamentu mówią jako nowej świątyni ducha, którą jest co? którą jest właśnie Kościół, nie? A nic innego. A zatem my tutaj, kiedy się zbieramy, jesteśmy takim małym sześcianem, który z kolei jest częścią większego sześcianu. Nie? Tu możemy przyjść dokładnie po to, żeby zostać oświeconym, żeby napić się wody z rzeki wody żywej, po to, żeby zjeść owoc z drzewa życia, po to, aby posłużyć się liśćmi z tego drzewa, a liście tego drzewa służą do czego? Do uzdrawiania narodów. Psalm 64. Nie będziemy go czytać. Jest dość długi, ale przeczytajcie sobie go w domu. Nie? On dokładnie o tym samym mówi. Jest to psalm, który mówi o tym, że narody przyjdą na Syjon. Właśnie po to, nie? Aby przyjąć ogólnie rzecz biorąc błogosławieństwo Boże. Dlatego namiot Dawida jest dla nas taki ważny, nie? Ponieważ on stanowi bardzo ważną zapowiedź tego, czym będzie Kościół, jak będzie wyglądać przyszłość świata, ale również na temat tego, jak ma wyglądać nasza, czy też w jaki sposób my, wzorując się na Dawidzie, mamy oddawać Bogu cześć i chwałę. A to jest ważne, nie? To jest ważne z kilku powodów. Nie wiem, czy mówiliśmy o tym tydzień temu, ale jeden powód jest taki, że to się układa w taką całość. Pierwsze przykłady będą, ostrzegam z góry, bardzo drażliwe i mogą was zaburzyć emocjonalnie. W Księdze Kapłańskiej w 10 rozdziale czytamy o synach Aarona, Nadab i Abihu. Już wiecie, co się święci, nie? Oni pewnego razu wzięli swoje kadzielnice i nałożyli do nich ognia, na który nałożyli kadzidło i ofiarowali przed Bogiem. Ale Mojżesz, czy ktokolwiek napisał te słowa, nazywa ten ogień ogniem obcym, czyli niezgodnym z przepisami. Pan Bóg dokładnie powiedział, jak oni mają rozpalać te kadzidła i z czego mają sporządzać kadzidła. A oni stwierdzili, albo byli leniwi i chcieli pójść na skrótu, albo byli spontaniczno twórczy i powiedzieli, nie, my zrobimy lepszą miksturę. Nie? To tak jak trochę ktoś się uczy gotować, mówi nie, dodam więcej majeranku. A skutek będzie taki, że Amerykanie powiedzą, o, interesujące, to smakuje jak soczewica, a ty mówisz, nie, to jest gulasz. A mówią, o, bardzo interesujące, czyli że im nie smakuje. Więc ogień obcy, niezgodny z przepisami. I co się wtedy wydarzyło? Od Jahwe wystąpił ogień. Nie, zobaczcie, to też jest pewna taka smutna ironia, nie, że oni obcym ogniem się posłużyli, więc rozpalili te kadzidła niezgodnie z przepisami i od Jahwe też wyszedł ogień, nie, już ten prawdziwy, słuszny. I co się z nimi stało? No i ogarnął ich i pochłonął ich. I oni sami stali się ofiarami złożonymi tego dnia. Przykre i smutne. Później w księdze pierwszej kronik w 13 rozdziale czytamy już o tym, jak Dawid sprowadza, to jest ta pierwsza próba sprowadzenia Arki do Jerozolimy. Więc Dawid dobrze główkuje, ale nie do końca. I zapakowali tą Arkę na wóz. Słuchajcie, w jaki sposób, przy jakiej okazji Arka wcześniej podróżowała na wozie? Pamiętacie? Kto wiózł wcześniej Arkę na wozie? Filistynie, nie? Jak ją chcieli odesłać z powrotem do Hebrajczyków, to wsadzili ją na wóz, do której zaprzęgli dwa młode cielaki. Zatem to był filistyński sposób transportowania Arki. Pan Bóg wyraźnie powiedział, że w arce mają być cztery kółka, przez które będą drążki przeciągnięte. Tych drążków nie wolno było nigdy wyciągać. One służyły nie tylko do noszenia arki, ale też... dzisiaj o tym nie będziemy mówić. Służyły między innymi do noszenia arki i dokładnie tak to miało się odbywać. Ona miała być przenoszona na ramionach lewitów. A oni ją wsadzili na wóz. I to był pierwszy błąd najprawdopodobniej. Drugi raz Dawid już nie popełnił tego błędu. Jak jechali tym wozem, to gdzieś tam jechali pewnie po ukraińskiej drodze i gdzieś tam była jakaś dziura, nie? Ten wóz podskoczył, arka podskoczyła, chciała zeskoczyć i niejaki Uzza wyciągnął ręką, żeby ją podtrzymać. I jak to się skończyło? Jahwe zapłonął gniewem i go zabił. Nie? Chłopak chciał dobrze, ale niestety. Słuchajcie, to oznacza, że dobre intencje jeszcze nie wystarczą. Zgadza się? Nie? Pan Bóg powiedział, słuchajcie chłopaki, noście na ramionach, a oni nie, wsadzimy na wóz. Po drugie mówią, słuchajcie, nie wolno tak tych świętych rzeczy komuś tak po prostu dotykać. Nie, były wcześniej też rzeczy takie, że ktoś tam sobie zaglądał do tego czy owego, gdzie nie powinien i źle się dla niego to skończyło. Tak trochę jak dla żony Lota, kiedy ona się oglądnęła z tyłu z ciekawości. Dlatego mówi się, że ciekawość jest czym? Pierwszym stopniem do piekła. Prawdopodobnie nie, ale tak się mówi. I słuchajcie, Uza umarł. I znów, Dawid wyciągnął z tego daleko idące wnioski i mówi, chyba jednak trzeba przeczytać tę księgę kapłańską i dokładnie się doinformować, w jaki sposób należy transportować tę arkę. Zresztą nie tylko w Księdze Kapłańskiej, ale też już w Księdze Wyjścia, czyli w II Mojżeszowej. Jest dokładnie o tym mowa. O drążkach, o niedotykaniu, kto mógł, kto nie mógł dotykać i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, tak jak mówiliśmy tydzień temu, namawiam was wszystkich do twórczości. Nie? Bądźmy twórczy ze względu na to, że Pan Bóg jest twórczy. Ale twórczość powinna się opierać na czym? Na wiedzy, nie? Solidnej. Później, słuchajcie, to jest bardzo ważna rzecz, żeby to zrozumieć, bo na przykład, kiedy drugi raz już Dawid sprowadzał tę arkę we właściwy sposób, on był twórczy. On tańczył na przykład przed arką, nie? A wszyscy inni grali i śpiewali. Jego żona Michal spojrzała i jej się to nie spodobało i ona potępiła wszelką twórczość. Nie, nie bądźmy w ten sposób konserwatywni, nie? Bo jest dobry i zły konserwatyzm. Dobry polega na czym? Na znajomości i szacunku dla tradycji, a zły polega na czym? No, na trzymaniu się tradycji, niezależnie od okoliczności. Nie? Zły konserwatyzm nie rozpoznaje tego, że czas mija, nie? Że żyjemy w historii, że świat się zmienia. Dawid to rozpoznał. Co Dawid rozpoznał między innymi? I teraz już krótko spróbujemy zrozumieć, w jaki sposób Dawid wnioskował, żebyśmy my nauczyli się wnioskować w podobny sposób jak Dawid. Co Dawid zrozumiał? Pierwsza istotna, kardynalna zmiana pomiędzy przybytkiem mojżeszowym a świątynią, którą miał zbudować jego syn. Jaka była pierwsza fundamentalna zmiana między tymi dwoma? Już mówiliśmy o tym dzisiaj. Dokładnie, nie? Słuchajcie, bardzo wiele przepisów dotyczących przybytku Mojżesza dotyczyło tego, w jaki sposób należy go rozkładać, składać, przenosić, transportować. To było też dość szczegółowo opisane. W jaki sposób Izrael ma się rozbijać wokół tego przybytku. Nie? A to wszystko było związane z tym, że oni wciąż byli w drodze. Podczas teraz, kiedy po raz kolejny Dawid dla Hebrajczyków, dla Izraela zdobył Jerozolimę, mówi nie, tu będzie stało. Nie? Już nie będziemy nigdzie podróżować ze względu na to, że od tej pory to narody będą przychodzić do nas, żeby słuchać mądrości Bożej. To znaczy, że znaczna część obowiązków lewitów odpadła. Nie? Bo już nie musieli przenosić, składać, rozkładać i tak dalej. I taka sytuacja była tak naprawdę już przez mniej więcej 400 lat, od kiedy oni weszli do Kanaanu. Nie? Bo ten przybytek mojżeszowy stał, generalnie rzecz biorąc, w jednym miejscu. Nie, to tylko arka została gdzieś tam uprowadzona, czy też zgubiona i wróciła. W związku z tym mógł stwierdzić, no dobrze, nie? Sorry, połowę lewitów zwalnią z pracy, zostaniecie przeszkoleni i będziecie kimś innym. Nie? Od tej pory. No niekoniecznie mógł tak zrobić ze względu na to, że lewici jako całe plemię nie miało przydziału ziemi w Izraelu. Nie? Wszystkie inne plemiona otrzymały, ale nie lewici. ze względu na to, że lewici mieli zajmować się przede wszystkim kultem. No ale znaczna część kultu odpadła, więc co zrobić? Słuchajcie, możemy wejść w detale bardzo techniczne, jeśli chcecie. Ja mam to wszystko napisane. Możemy się trochę hebrajskiego też nauczyć. Ale zaoszczędzę wam tego. Przeczytam tylko kilka fragmentów. W Księdze Wyjścia Mojżesz mówi, 24, 5 rozdział, 40 werset. Bacz, abyś uczynił to wszystko według wzoru, który ci ukazano na górze. To mój Pan, raczej Bóg mówi do Mojżesza, nie? Na temat przybytku. A z kolei Dawid w 1 Kronik 28:19 zwraca się do swojego syna Salomona i mówi: o tym wszystkim pouczył Dawid Salomona zgodnie z pismem z ręki Pana pochodzącym. Nie? I tu możemy się zastanawiać, czy to pismo pochodzące z ręki Pana to są te pisma mojżeszowe, czy też coś innego. Nie? Ale autor Księgi Kronik mówi, że to wszystko, co Dawid przekazał Salomonowi, pochodziło od Pana, dotyczącym wykonania całego tego planu. Nie? Mojżesz mówi o wzorze, tu mówimy o planie, ale tak naprawdę mamy do czynienia z dokładnie tym samym słowem hebrajskim tabnit albo coś takiego. To jest też ciekawe, nie? Bo autor jednej i drugiej księgi przedstawia plany, które otrzymał Mojżesz, porównuje do planów, które Dawid również otrzymał od Pana i przekazał swojemu synowi Salomonowi, nie? Według których miał nie tylko zbudować przybytek, ale też zatwierdzić liturgię zawierającą nowe elementy. A więc to mamy ustalone, że tak powiem, ani w jednym, ani w drugim przypadku nie mamy do czynienia z radosną twórczością, ale raczej z twórczością, która jest oparta na objawieniu Boga. Zgadza się? Nie? I to jest jakby pierwsza podstawowa zasada, o której powinniśmy pamiętać. W Księdze Powtórzonego Prawa 10:8 czytamy: w tym czasie Jahwe wyodrębnił pokolenie Lewiego, czyli Lewitów. Miało ono nosić Arkę Przymierza Jahwe, miało stawać przed Jahwe, by mu służyć i w jego imieniu udzielać błogosławieństwa aż po dzień dzisiejszy. Nie? Czyli tutaj Mojżesz mówi tak naprawdę o dwóch, no właśnie pytanie, nie? Czy są dwa odrębne, czy to jest jedno zawierające drugie zadanie Lewitów. Nie? Po pierwsze mówi o noszeniu. To była najwyraźniej znacząca część ich obowiązków. Po drugie mówi o tym, że mają stawać przed Jahwe i służyć Jemu. Nie? To były dwa podstawowe obowiązki Lewitów, związane z ich, generalnie rzecz biorąc, z życiem całym. Dawid z kolei mówi coś takiego: nie godzi się nikomu nosić Arki Boga prócz Lewitów. Czyli powtarza to, o czym mówi Mojżesz. Ponieważ to ich Bóg wybrał do noszenia Arki i do służenia jej na zawsze. Nie? Czyli Dawid mówi jak najbardziej. Nie? Odwołuje się do tego, co już przez Mojżesza Pan Bóg ustalił. No dobrze. Ale to rodzi pytanie, dlaczego doszedł do odmiennych wniosków? Dlaczego doszedł do odmiennych wniosków? Wydaje mi się, że doszedł do odmiennych wniosków, po pierwsze, z tego powodu, o jakim mówiliśmy już, czyli no, Arka się zatrzymała, później miała być budowana świątynia, już nie będzie nigdzie podróżować. Nie? Więc to z tego noszenia Arki Dawid mówi: no dobrze, lewici w gruncie rzeczy nadal będą nosić tę Arkę, ale będą nosić ją w inny sposób. W jaki sposób będą ją nosić od tej pory? Nie? I tutaj dochodzimy do tego, o czym już mówiliśmy tydzień temu, a mianowicie między innymi do takich słów, jakie znajdujemy w Psalmie 22, pamiętacie go? Gdzie jest mowa o tym, że Pan Bóg mieszka gdzie? W chwałach swojego ludu. Nie? Od tej pory, słuchajcie, ja nie będę was męczył, mógłbym wam przeczytać te wszystkie, najlepiej to było, jakbyśmy w ogóle mieli tablicę i rozpisali sobie, porównali te fragmenty, nie? Jedne z tego, co Dawid mówi na temat posługi Lewitów, a drugie z tego, co Mojżesz mówi na temat posługi Lewitów, i zauważylibyśmy, że Dawid tam dokonuje właśnie tej zamiany. to nie będzie tak, że lewici przestaną nosić arkę, ale będą nosić ją w inny sposób. Nie będą ją nosić na ramionach, ale ona wciąż będzie spoczywać na czym? Na chwałach ludu. Nie? Czyli na śpiewie. Dlaczego on wprowadził jednak śpiew i muzykę? Jak mówiliśmy tydzień temu, jedynym przypadkiem obecności jakiejkolwiek muzyki u Mojżesza to były trąby. Ale te trąby, kiedy te trąby miały się odzywać? O, poczekajcie, a może jednak, zanim dojdziemy do trąb. Jest jeden fragment bardzo ciekawy, pierwsza Kronik 15:27, gdzie czytamy, Dawid był ubrany w płaszcz z delikatnego lnu. Być może w waszych tłumaczeniach to będzie pojawić się słowo bisior. To bardziej chodzi o delikatny len. Len jest tutaj ważny, żeby to był len. Ze względu na to, że ostatnia fraza tego wersetu mówi, że Dawid miał na sobie lniany efod. To też ciekawa rzecz, bo jako niekapłan teoretycznie nie wolno mu było nosić efodu, nie? A jednak Dawid to czyni. Ze względu na to, że Dawid jest nikim innym, jak właśnie nowym Melchizedekiem, królem kapłanem. Jest zapowiedzią Chrystusa, który będzie jednocześnie królem i kapłanem. Ale kiedy później jeden z potomków Dawida będzie próbował jako król wejść do świątyni i złożyć ofiarę, co się stanie? Pan Bóg pokaże go trądem. Nie? Dawid był wyjątkiem, ale znów ta wyjątkowość wynikała z tego, że Dawid jest dla nas głównym jakby typem Chrystusa, taki znajdujemy w Starym Testamencie. Ale pomiędzy tymi dwoma frazami znajdujemy dwie kolejne. Podobnie jak wszyscy noszący arkę i śpiewacy. Nie? Tutaj pojawia się noszenie arki i śpiewanie. Najprawdopodobniej, kiedy ją nieśli, to ją śpiewali, czego wcześniej nie robili. I Kenaniasz, kierujący, i tu jest, pojawia się zlepek słów, który tak naprawdę trudno dosłownie przetłumaczyć. Ponieważ czytamy dosłownie i Kenaniasz, kierujący noszeniem śpiewakami. Nie? Czy oni śpiewaków nosili? Nie? Czy raczej, jak argumentują niektórzy, to śpiewacy nieśli arkę? Nie? To śpiewacy, czyli lewici, nie byli kimś, kto towarzyszył tym, którzy nieśli arkę, ale raczej to ci, którzy nieśli, jednocześnie śpiewali. Nie? I stąd się wzięła właśnie ta koncepcja, że w chwałach Boga mieszka, czy też na chwałach Boga zasiada Bóg, czy w chwałach... Nie. W chwałach ludu zamieszkuje Pan Bóg. Nie? To noszenie arki... Słuchajcie, dlaczego to było takie ważne? Bo arka była sercem świątyni. Nie? A w związku z tym arka była tronem Bożym. Arka była jakby... symbolizowała dokładnie to, co powiedziałem. Serce, nie tylko świątyni, ale serce ludu Bożego. Dlatego później, w którymś momencie... pojawia się to rozróżnienie między Starym a Nowym Przymierzem, nie? Gdzie Stare charakteryzuje się tym, że Słowo Boże jest zapisane na czym? Na kamieniu, nie? Czyli na tablicach kamiennych, które leży w arce, która symbolizuje serce człowieka i serce ludu Bożego. A w Nowym Przymierzu to Słowo będzie zapisane na czym? Na ciele, nie? O czym tu jest mowa? No i to jest Słowo. Tylko jedno zostało nam dane na kamieniu, a drugie przyszło do nas w ciele. Czyli co jest tym nowym Słowem? To jest Chrystus, nie? Słowo Boże, które przyszło do nas w ciele. W każdym razie, śpiew i noszenie to jest to połączenie, które zrobił Dawid. Czy miał prawo to zrobić, czy nie miał prawa tego zrobić? Słuchajcie, już wcześniej lud Boży śpiewał przy szczególnych okazjach, nie? To nie była część liturgii ofiarniczej, ale śpiew towarzyszył Izraelowi od początku niemalże, nie? Miriam bierze, co bierze? Tamburyny, bierze kobiety i śpiewa razem z nimi. Później Debora śpiewa, Mojżesz śpiewa. Nie? Te wszystkie pieśni przede wszystkim miały przypominać ludowi Bożemu o wielkich dziełach, które Bóg dokonał w ich życiu, a z drugiej strony miało być wyrazem wdzięczności Bogu za to. jest kolejny element muzyki i śpiewu, który widzimy u Mojżesza, a jest związany z trąbami. Ze względu na to, że te trąby były jedyną muzyką, która była obecna w kulcie ofiarniczym, czyli w kulcie związanym z przybytku. Słuchajcie, uważnie, skupcie się. Rano i wieczorem były składane ofiary. Nie? Ofiary były składane różne, ale ofiary całopalne, wstępujące, były składane rano i wieczorem. I one były nazwane nieustannym czy też ustawicznym całopaleniem. Nieustanne czy ustawiczne, to chodziło o to, że one każdego dnia rano i wieczorem były składane. I w tym czasie odzywał się dźwięk trąb. I w tym czasie też później Dawid mówi Lewitom: rano i wieczorem będziecie składać w moim namiocie, gdzie stoi arka, ofiary dziękczynne. Nie? Czy też ofiary pochwalne. Ponieważ w czasie, kiedy w Gibei, gdzie stała pozostała część przybytku, składano te poranne i wieczorne ofiary, na Syjonie, w namiocie Dawida, śpiewano hymny pochwalne. Ale te trąby też, w tych trąbach było tak napisane, że te trąby miały przypominać Jahwe o tym, że ma swój lud. To jest ciekawe, nie? Ciekawa koncepcja. Księga Liczb, 10 rozdział, 9-10. Gdy w swoim kraju wystąpicie do walki przeciw wrogowi nieprzyjaźnie odnoszącemu się do was, zatrąbcie przeciągle, aby się przypomnieć Jahwe. I później mówi o tym, że również przy całopaleniach i przy krwawych ofiarach dziękczynnych także będą trąbić. W jakim celu? Żeby przypomnieć się swojemu Bogu. Innymi słowy, kiedy składają ofiary albo kiedy znajdują się w niebezpieczeństwie, mają trąbić. Po co trąbią? Nie po to, żeby było ciekawiej, tylko i wyłącznie, ale żeby Pan Bóg zwrócił uwagę na to, co oni robią. Co jest tak naprawdę tą pierwszym przypomnieniem, czy pierwszą pamiątką, o której czytamy w Piśmie Świętym? Kiedy po raz pierwszy Pan Bóg mówi: no dobra, kiedy spojrzę na to, to przypomnę sobie o obietnicach, jakie wam dałem i o przymierzu, jakie z wami zawarłem. Tęcza, nie? Po potopie. I to jest też ciekawe, nie? Tęcza nie jest dla nas w pierwszej kolejności, ale Pan Bóg mówi: tęcza jest dla mnie, żebym sobie przypomniał i nie zapomniał. Nie? Trąby dokładnie temu miały służyć, nie? Żeby Pan Bóg sobie przypomniał, że ma swój lud, nie? Tak mąż czasami sobie przypomina, że ma żonę, albo ojciec, że ma dzieci, nie? Albo na odwrót. Pan Bóg również w ten sposób, czy to tęcza, czy te trąby, miały przypominać Panu Bogu. Nie? I Pan Bóg mówi: kiedy sobie przypomnę, to wtedy wypełnię to, co obiecałem. Słuchajcie, być może właśnie dlatego o Wieczerzy Pańskiej Jezus mówi jako pamiątce: to czyńcie na pamiątkę moją. Nie? Czyli chodzi o to, w tym może niekoniecznie, że my mamy sobie przypominać co niedzielę, czy raz na miesiąc, czy raz na kwartał, czy raz w roku, jak gdzieś w niektórych kościołach, co Chrystus dla nas uczynił, to też. Ale może w pierwszej kolejności mamy, to przypomina Panu Bogu, nie? O śmierci Chrystusa, o nowym przymierzu, którym Pan Bóg związał się z nami, ze swoim ludem, poprzez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, poprzez Jego ofiarę. Nie? I Pan Bóg mówi, Pan Bóg chce, żebyśmy mu przypominali o tym przymierzu. Nie? Tak jak chciał, żeby codziennie, co najmniej rano i wieczorem, zagrzmiały te trąby i żeby przypomnieć Panu Bogu. Czy Pan Bóg zapomina? No nie, ale skoro chce, żebyśmy mu przypominali. Słuchajcie, to pewnie powinniśmy mu przypominać. Z drugiej strony, być może dla nas to też jest dobre, nie, żebyśmy pamiętali, żeby od czasu do czasu przypomnieć Bogu, że związał się przymierzem, żebyśmy od czasu do czasu w związku z tym też pamiętali, żeby Go poprosić na przykład o chleb codzienny i o inne takie rzeczy. Nie? Pan Bóg tego chce. Najwyraźniej to nam służy. Najwyraźniej tak jest dla nas lepiej. Nie, nie tylko, żebyśmy my sami sobie przypominali, ale żebyśmy my przypominali Panu Bogu. I słuchajcie, kiedy przyjrzymy się psalmom, które generalnie rzecz biorąc są modlitwami, to zwróć uwagę na to, jak bardzo często autorzy psalmów dokładnie to czynią, nie? Oni wspominają i tak naprawdę przypominają nie tylko sobie i ludowi, ale w pierwszej kolejności Panu Bogu wielkie rzeczy, które On uczynił w przeszłości, w historii, nie? I w oparciu o to, no przede wszystkim przypominają o przymierzu, nie? I w oparciu o to przypomnienie też zwracają się do Pana Boga i mówią: Panie Boże, no skoro Ty związałeś się z nami, skoro Ty dałeś nam obietnicę, to prosimy Cię teraz, wypełnij je, nie? Prosimy Cię teraz, bądź obecny w naszym życiu. Moglibyśmy spojrzeć na, nie wiem, psychologię takiego właśnie przypominania Panu Bogu, ale nie dzisiaj, ponieważ dzisiaj już czas nam się skończył. W jakiś sposób w związku z tym Dawid tak naprawdę dokonał tych wszystkich zmian. Widzimy, że z jednej strony twierdzi, że on opiera się na tym, co Pan Bóg mu powiedział. On odwołuje się do przepisów mojżeszowych, ale rozpoznaje też, że nadchodzi pewna zmiana w historii ludu Bożego. Nadchodzi zmiana nie tylko w sposobie bytowania tego ludu, ale też w samym przymierzu. Nie? Z Dawidem nie bez powodu Pan Bóg odnowił przymierze i potwierdził przymierze. Ale to przymierze zmienia trochę swoją formę ze względu na to, że Izrael już nie jest ludem kotrczowniczym. Izrael już nie jest ludem, który podbija ziemię Kanaan. Izrael jest tym, który już osiadł w ziemi, zdobył Jerozolimę, ma założyć stałą świątynię. Nie? Wiele rzeczy się zmienia. W związku z tym też następuje pewna zmiana w kulcie. Oczywiście przy okazji mamy tutaj ta zmiana, która polega przede wszystkim na zastąpieniu noszenia arki, czyli tronu Boga na ramionach, na śpiew, który jest tym samym. Nie? Dawid innymi słowy tak naprawdę w oparciu i zrozumienie tego, o czym mówił Mojżesz wcześniej, nie? Dlatego my również, wydaje mi się, jeśli chcemy udać się za Dawidem, musimy najpierw spojrzeć przynajmniej na Księgę Wyjścia i Księgę Kapłańską, nie? Żeby zrozumieć, o co tam chodziło. I przez analogię wnioskuję na temat tego, jakich zmian należy dokonać w kulcie i w służbie lewitów, ze względu na to, że mamy do czynienia z nowym etapem w historii ludu Bożego. On osiadł już. Już nie musi walczyć z wszystkimi dookoła o przetrwanie, o byt. Nie? Przygotowuje się do tej roli, którą będzie spełniał w czasach Salomona, kiedy narody z całego świata niemalże będą przychodzić do Jerozolimy, nie? Żeby spotkać się z Bogiem i żeby słuchać Jego mądrości. I w związku z tym, ponieważ następuje odnowienie przymierza, ponieważ przymierze zmienia trochę swoją formę ze względu na rozwój historyczny, dlatego Dawid wprowadza zmianę w kulcie. Nie? Przy okazji wskazując na przyszłość, na rzeczywistość nowego przymierza. A więc to było tak. Znajomość tego, co było pierwotnie, rozpoznanie pewnych zmian, jakie nastąpiły w czasach Dawida wraz ze zdobyciem Jerozolimy i utrwaleniem królestwa i poprzez analogię do tego, co było, Dawid mówi: dobrze, nie? Zastąpimy noszenie śpiewem. Śpiew tak naprawdę od tej pory będzie pełnił funkcję analogiczną do ofiar, jakie składaliśmy wcześniej. Nie? I myślę, że to jest ważne dla również naszego myślenia na temat tego, co to znaczy, że Pan Bóg chce, abyśmy oddawali Mu cześć w duchu i w prawdzie. Ale na dzisiaj to chyba już wszystko, bo więcej nie jesteście w stanie znieść. Niektórzy już śpią. No dobrze, jakieś pytania? Spotkanie.